Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! I taplam się w nędzy, bo nie mam pieniędzy. Nie, proszę Państwa, to nie jest żadna satyra na dzisiejsze czasy, to jest powrót do przeszłości, ponieważ dzisiaj Jakub oraz mła, moja osoba, zafundujemy podróż do dawnych lat, do czasów komuny, kiedy to wychodziły kapitalne płyty rockowe na naszym polskim podwórku. No i cóż, Kubo, byliśmy chyba zgodni, że jeśli mielibyśmy opowiedzieć o jakiejkolwiek płycie, to będzie ta płyta.
Tak, myślę, że tutaj byliśmy w 100% zgodni, że ten album jest wybitny, ale ma też bardzo ciekawą historię, choć ja paradoksalnie wydaje mi się, że wolę pierwszy album tej grupy tak odrobinę. Natomiast jeśli chodzi o historię, którą można opowiedzieć, to zdecydowanie ten krążek jest dużo ciekawszy. Tak jak już się pewnie większość osób domyśliła, po naszym początku będziemy mówić o zespole Perfect i o ich płycie Unu. Łukasz, powiedz mi, jak ty się pierwszy raz zetknąłeś z Perfectem i z tą płytą?
Nie mam zielonego pojęcia. To znaczy, jestem przekonany, że o Perfekcie powiedział mi tata i na pewno dużo nawiązywał do autobiografii, czyli do, można by powiedzieć, filaru rock'n'rolla polskiego. Chodzi o balladę, która wywodzi się z tej płyty, autorstwa Zbigniewa Hołdysa. I wydaje mi się, że tata opowiadał mi o czasach swojej młodości. Wiesz, jak ta płyta wychodziła, był wtedy młodym chłopakiem, gdzieś tam, prawda, w wieku mniej więcej tam studenckim, ale opowiadał, co się wtedy działo i rzeczywiście sobie tam podśpiewywał tą autobiografię. Ja pamiętam, że po raz pierwszy usłyszałem ten numer, to stwierdziłem, że o cholera, to jest dobre, to rzeczywiście ten numer ma jakąś taką niesamowitą moc, o tym oczywiście jeszcze powiemy. Kiedy wychodziła ta płyta, no to cóż, ja nie mogłem absolutnie tego pamiętać. I szczerze mówiąc, nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę płytę, ale ja jestem przekonany, że ty jesteś bardziej poskładany w tej materii, poukładany.
No to cię tutaj zadziwię, bo ja też do końca tego nie pamiętam. To znaczy, mój ojciec jest wielkim fanem Perfectu i w młodości chodził na ich koncerty, więc ten Perfect gdzieś tam się przewijał u mnie w rodzinie, ale takiego dokładnego momentu, w którym mogę powiedzieć, o, wtedy pierwszy raz przesłuchałem Unu, to nie jestem ci w stanie tak naprawdę przywołać tutaj. Też nie pamiętam tego tak dokładnie. Jedno jest pewne, jest to jeden z krążków, które mam na CD w domu. Ja nie mam za dużo CD-ków, a właśnie na półce gdzieś tutaj zarówno pierwszy i drugi album Perfectu się u mnie znajduje. Także nie mam chyba więcej wspomnień takich z tym związanych, poza tym, że no, to jest absolutny klasyk i jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych płyt, jeśli chodzi o polską klasykę rocka. No dobrze, Łukasz, no to powiedz mi, jak ten album wychodził? Jak to wyglądało tak na polskim rynku muzycznym? Co doprowadziło, że ten album i w ogóle grupa Perfect powstała?
Myślę, że tutaj trzeba będzie zrobić takie porównanie. Lata 60. w Polsce, a ten sam okres na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to były zupełnie dwa różne światy, choćby dlatego, że my byliśmy w innym systemie po prostu politycznym. U nas zasadniczo wchodziło się do sklepu i raczej trzeba było zadać pytanie, czy jest coś. No bo to był kraj komunistyczny, było niewiele rzeczy do kupienia, kolorowo nie było, no i muzycznie też wcale nie działo się zbyt wiele rzeczy ciekawych. W zasadzie my nie mieliśmy czegoś takiego jak rock and roll, zwłaszcza w latach 60., bo on się wtedy rodził w Stanach Zjednoczonych, taki już ten psychodeliczny, hendriksowski, Santana, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, prawda? A my tutaj nie mieliśmy zbyt wiele do zaoferowania, ale na szczęście gdzieś tam kanałami trochę bocznymi ta muzyka do nas docierała, fascynowała młodzież. Myślę, że takim właśnie jedynym okienkiem na świat wtedy to było to Radio Luksemburg, to słynne, legendarne radio, gdzie można było usłyszeć te kawałki, te utwory. No i powoli gdzieś tam wszystko raczkowało. W Polsce powstawały pierwsze zespoły tak zwane big beatowe, czyli taki pop rock. No i tutaj żadnych zaskoczeń. Czerwone gitary, czerwono-czarni, truba duży czy niebiesko-czarni. No ale gdzieś tam wreszcie pod koniec lat 70. już były pewne tendencje. Już ta muzyka stawała się bardziej ambitna. Powstawały takie zespoły jak Kombi, Krzak, Exodus. Potem bardzo popularny był też zespół 2+1. Królowała Maryla Rodowicz. Ale gdzieś tam razem z Breakoutem, Niemenem i SBB to już naprawdę ta muzyka zaczęła już tak trochę zmierzać w tamtym kierunku zachodu i zaczęła być po prostu bardziej ambitna i rockowa. Zdecydowanie gatunek, który nie był przez władzę preferowany. Natomiast w latach 70. był taki klub, który się nazywał Medyk. On był w Warszawie i to było miejsce szczególne, bo tam się jeszcze działał taki legendarny salon niezależnych, tak się to nazywało, gdzie wiele zespołów mogło grać muzykę na żywo. I tam królował m.in. jazz i rock and roll. I tak się składa, że to było takie miejsce właśnie, gdzie można było pograć tą muzykę, która była tak przez władzę trochę uciszana, bo władza chciała po prostu rocka zdusić. Natomiast wtedy właśnie narodził się taki zespół, który nazywał się Dzikie Dziecko. I mówię o tym dlatego, że w tym właśnie będzie był Zbyszek Hołdys, który oczywiście potem był jednym z głównych twórców Perfektu. Na bębnach grał Piotr Szkudelski. Na gitarze grał Rysiek Sygitowicz, który nagrywał z Perfektem właśnie pierwszą płytę. Na UNU już go nie było, ale jest to bardzo ważna osobistość właśnie, jeśli chodzi o historię Perfektu. Wokalistą był Romuald Czystaw, który potem śpiewał w Budce Suflera, a basiści się zmieniali. Do tego dochodził czasami Zbyszek Wypych, bardzo ważna osobistość, ponieważ on miał dostęp do bardzo dużej ilości sprzętów. No ale kiedy pan Zbyszek Wypych odszedł akurat do Breakoutu, no to zabrał ze sobą cały sprzęt i to spowodowało, że ten zespół w zasadzie musiał w pewnym sensie jakby zawiesić działalność. Zbyszek Hołdys pojechał do Stanów Zjednoczonych, a dalej opowie Kuba, co się stało.
Dokładnie tak, bo ja bym chciał omówić troszkę więcej historii związanej z Zbyszkiem Hołdysem, bo no, niewątpliwie jest to najważniejsza osobistość w zespole Perfect. I myślę, że tutaj warto przytoczyć jego losy na sam początek. On na gitarze zaczął grać stosunkowo późno, bo w wieku 14 lat. Na podwórku miał takich dwóch przyjaciół, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogielnicki. Ci dwaj koledzy Hołdysa mieli dostęp do zachodniej muzyki i znali język angielski, przez co ten ich jakby taki entry point, ten ich początek tej muzyki był związany właśnie z tymi zespołami zagranicznymi, co pozwoliło im na taką świeżość odnośnie tego procesu twórczego i tych wpływów jakby zagranicznych. No i tak właśnie ta paczka trzymała się razem. Zbyszek Hołdys poszedł do liceum i z tego liceum został wyrzucony, a w zasadniczo sam przestał po prostu do niego chodzić, ponieważ w marcu w 1968 roku w czasie protestów na Uniwersytecie Warszawskim właśnie Hołdys brał w nich udział, za co został w tym liceum gdzieś tam publicznie skarcony i dostał reprymendę przy całej szkole. I w tym momencie stwierdził, że dalsza edukacja nie ma sensu, rzucił liceum i zaczął w pełnym wymiarze zajmować się muzyką. Związał się właśnie z tym klubem Medyk, o którym wspomniałeś. Grał w takim zespole, który nazywał się Kwiaty Warszawy, potem w RH Minus. Był gitarzystą Maryli Rodowicz, zakładał zespół Andrzej i Eliza, grał też z 2 plus 1, no i założył te Dzikie Dziecko, o którym właśnie ty już wspomniałeś. I to jest taki najważniejszy chyba moment w jego karierze, ponieważ ten zespół będzie trzonem Perfektu w przyszłości. Natomiast tak jak również już wspomniałeś, on musiał zarzucić działalność tego zespołu ze względu na to, że wyjechał do Chicago i grał w jakiejś takiej podrzędnej knajpie, że tak powiem, do kotleta, czego zresztą w przyszłości będzie się dość wstydził. No i tak właśnie wrócił z powrotem w pewnym momencie z tego Chicago i stworzył taki zespół, który nazywał się Perfect Super Show and Disco Band. I tutaj słowo Perfect pohodzi od Christiny Perfect McVie, czyli piosenkarki zespołu Fleetwood Mac, która niedawno niestety zmarła. No i tak właśnie powstał Perfect Super Show and Disco Band. Oni grali z Anną Jantar na koncertach polonijnych w USA, a wokalistką w momencie, w którym nie była to Anna Jantar, kiedy zespół grał właśnie sam, a nie jako backing, taki zespół jakiegoś innego artysty. Wokalistką była Basia Trzeczelewska, która też później zrobiła karierę w naszym kraju i za granicą. Także tutaj taka ciekawostka. No i tak właśnie powoli ten Perfect Super Show and Disco Band zaczyna przeradzać się po prostu w Perfect.
No dokładnie, a skoro Zbyszek Hołdys wraca do Polski, no to najwyższy czas postawić band tutaj na miejscu, w kraju ojczystym. Jak on to mówił, był gotowy stworzyć wymarzoną supergrupę, która, cytuję, powali całą Polskę na kolany. No więc tak było w połowie 80 roku. No to pozostało tylko zebrać tych chłopaków. No a takim miejscem właśnie okazała się Stodoła, klub warszawski, dokładnie sala 06. Z Dzikiego Dziecka został właśnie Sygitowicz i Szkudelski, czyli gitarzysta i perkusista. Na basie mieli z dziśka Zawadzkiego, który wcześniej grał w Breakaucie. Problem pojawił się, kiedy trzeba było obsadzić rolę wokalisty, ponieważ Romek Czystaw już nie mógł śpiewać z Perfektem, bo miał już w tej chwili 2-letni kontrakt z Budką Suflera. No więc Hołdy stwierdził, no dobra, to ja będę śpiewał. I to był powód dużej kłótni jego i Andrzeja Mogielnickiego, który pisał teksty i który zdaje się, że był jego przyjacielem, prawda?
Tak, on był w tej paczce, ponieważ właśnie tych dwóch przyjaciół jego z dzieciństwa, czyli Bogdan Olewicz i Andrzej Mogielnicki, byli późniejszymi autorami tekstów dla Perfektu.
Tak, z czego Mogielnicki się wypisał jakby na skutek tej kłótni i potem już szykował teksty dla Lady Punk. Bogdan Olewicz był człowiekiem, który pozostał na pokładzie, no i kiedy myślimy właśnie o najlepszych tekstach Perfektów, to Bogdan Olewicz je napisał. Na pewno o nim jeszcze wspomnimy, natomiast nie ma Grzegorza Markowskiego, natomiast w pewnym momencie gdzieś tam po długich poszukiwaniach pojawiła się jego kandydatura dosyć tak niespodziewanie, bo on nie był rockmanem. Nawet to mało powiedziane, bo on śpiewał w Teatrze na Targówku gdzieś tam w Victoria Singers, a to była taka grupa, z której potem powstał Vox. I widocznie Hołdys i Olewicz widzieli w nim jakiś potencjał, bo go wzięli tam do siebie i przerobili go na rasowego, rockowego frontmana, ale dziś wiemy, że to sprawdziło się mega zawodowo, więc Grzegorz Markowski został wokalistą Perfektu, a Hołdys, co ciekawe, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, on widział, jak te wszystkie zespoły rockowe typu Kiss grają, jak i robią show, więc on w pewnym sensie już zaczerpnął tego prawdziwego rock'n'rolla, o którym niektórzy mogli tylko i wyłącznie słyszeć, więc wiedział, jak to powinno wyglądać i jak trzeba grać, żeby grać dobrze. No to pozostało tylko i wyłącznie już zorganizować jakiś koncert. No właśnie, zespół był znany powiedzmy w tych kręgach stodoły tego klubu warszawskiego, no ale tak się składa, że zorganizowano im koncert w takim klubie Aspiryna, to był klub studencki i na ten gig przyszło, uwaga, 8 osób, ale te 8 osób miało przełożenie na jeszcze większą liczbę ludzi, którzy byli spragnieni takich dźwięków, bo kiedy zespół zaczął grać, to ta skromna publika przerwała ten koncert, bo stwierdziła, że to jest tak dobre, że muszą zwołać wszystkich ludzi, których tam znają i studentów, i tak zrobili. Zgarnęli pełno ludzi z akademików, a zespół swój występ kończył przy pełnym klubie. I tak oto szybko ten zespół zdobył rozgłos, a potem to już pykło.
Dokładnie tak, bo już kilka miesięcy później wystąpili dla 5000 publiczności w poznańskiej arenie, gdzie ludzie praktycznie, żeby dostać się na ten koncert, próbowali wybić szyby, bo już był wysprzedany i nie dało się więcej osób w środku pomieścić. Więc jak to jest możliwe, że w tak krótkim jakby okresie zespół staje się tak popularny?
Bez social mediów.
No właśnie, dokładnie. I teraz tak. W lutym 1981 roku zespół ten dokonuje pierwszych nagrań. Generalnie rzecz biorąc było tak, że oni nagrywali podkłady dla Litki Stanisławskiej, ale jako że mieli więcej czasu w studiu, to chcieli wykorzystać go właśnie na nagranie jakiegoś swojego materiału. I tak oto nagrali. Ale w koło jest wesoło, Bażancie życie, Lokomotywa z okłoszenia, Obracam w palcach złoty pieniądz. I jeszcze jeden utwór, do którego Hołdys nie był do końca przekonany, czy to jest dobry utwór, czy on nie jest taki trochę no kiczowaty albo wstydliwy. No i to jest oczywiście Nie płacz Ewka. Radio Polskie już zaczęło już grać kilka z tych utworów, które oni nagrali. I się okazało, że publiczność jakby tego radia reaguje jakoś tak pozytywnie na to, co słyszą, więc zainteresowała się tym taka instytucja, która nazywała się Polskie Nagrania i oni odkupili od Polskiego Radia te nagrania, które były Perfektu i wydają je na płycie. I to jest właśnie ta pierwsza płyta Perfektu, tak zwana biała płyta ze względu na tą okładkę białą. Logo Perfektu tam jest tylko jeszcze na niej. I tak właśnie w 1982 roku ukazuje się ona i uwaga, sprzedała się w ilości około 1 000 000 egzemplarzy, więc możemy sobie wyobrazić, co to znaczy. To jest niewyobrażalne na tamte czasy. No i zespół zaczyna koncertować i to koncertuje coraz więcej i więcej do tego stopnia, że daje nawet po 2 albo 3 koncerty na dzień. To było popularne w ogóle w czasach komuny w Polsce. Wynikało z tego, że zespoły miały ustalone stawki za koncerty, bo nie rozróżniano czegoś takiego jakby jak muzyka rozrywkowa i muzyka klasyczna czy poważna, Więc okazuje się, że ta stawka nie była uzależniona od ilości osób, które pojawiają się na takim koncercie, więc nieważne, czy przyszło 200 czy 10 tysięcy osób, ta stawka była zawsze taka sama, no i zespół musiał na czymś zarabiać, no bo przecież musiał z czegoś żyć. Ta stawka wynosiła dla rockmanów 400 zł, później 700, a dodatkowo jeśli zespół jest w trasie, to dostaje 200 zł, co mogę sobie wyobrazić, że jest niewielką ilością pieniędzy, to trzeba jeszcze też przełożyć na to, że to w tamtych czasach ta wartość pieniądza była też inna.
Mój drogi, czy się stoi, czy się leży, 400 się należy.
No tak, ale w przypadku właśnie zespołu rockowego czy muzyki rozrywkowej to się nie sprawdza, no ale Perfect koncertuje i to na festiwalu w Opolu i na festiwalu w Jarocinie i wreszcie w sali kongresowej na Rock Jamboree w 1981 roku, to zostaje nagrane przez telewizję. No i ogólnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, Perfect to jest absolutny hit i chyba najbardziej popularny zespół tamtego okresu.
Tak, a z tego co widzę, to nie tylko dlatego, że grają po prostu mocno i konkretnie, ale też dlatego, że no, śpiewają o czym śpiewają, czyli trochę wyśmiewają PRL-owską rzeczywistość, gdzieś tam oczywiście muszą to pochować, bo cenzura czuwa, ale rzeczywiście chłopaki się rozpędzili, no i grają koncerty, mają trasę koncertową i tak się składa, że w grudniu 1981 roku też mieli trasę i wtedy akurat byli zlokalizowani na wybrzeżu, mieszkali w Nowotelu i właśnie na początku grudnia w hotelu Nowotel też przebywała delegacja regionu Mazowsze na krajówkę NSZZ Solidarność. No właśnie, jak głosi legenda, Hełdys podszedł w barze pełnym mewek, co to są mewy, no to potem jeszcze wyjaśnimy, do Jacka Kuronia i mówi do niego: panie Jacku, to lud w pana jak w Boga wierzy, a pan z dziwkami wódkę pije, czyli mewy. Rozbawiony Kuroń zaproponował mu założenie niezależnego, samorządnego związku zawodowego gitarzystów rockowych. W nocy do pokoju Piotrka Szkudelskiego wpadają uzbrojeni osobnicy, ale to pomyłka, bo oni przyszli aresztować Kuronia, bo zaczął się właśnie wtedy stan wojenny. Słynna mowa Jaruzelskiego o 8 rano, Teleranka nie ma. No i zaczęła się zupełnie nowa rzeczywistość, to znaczy w kraju po prostu już jeździło wojsko regularnie, godzina milicyjna w tym wypadku. No i rzeczywiście było nieciekawie, oczywiście groźba, że Związek Radziecki wejdzie w pewnym momencie do Polski, żeby ustabilizować tą sytuację, wszyscy się tego bali. Natomiast dla Perfektu to oznaczało nic innego jak to, że tych koncertów nie będzie, oni z tego żyli. I ten fakt trwał w zasadzie pół roku i to dało mocno chłopakom po kieszeniach. Tak naprawdę część z tych muzyków stwierdziła, że będzie grała po prostu w knajpach. Więc akurat to są suche lata dla Perfektu. Natomiast co istotne, kiedy mówimy o przychodach tego zespołu, to tak jak Kuba powiedział, te stawki były bardzo niskie. Ale Zbyszek Hołdys i pan Olewicz, który pisał te teksty, czyli można powiedzieć kompozytorzy główni tej muzyki, nie mogli aż tak do końca narzekać. To znaczy ich to dotknęło najmniej, bo oni dostawali jeszcze specjalne tantiemy z tytułu właśnie tych praw autorskich. To znaczy, jeśli zespół sprzedawał bilet na jakiś gig, to 8% tej ceny właśnie wpływało do ZAIKS-u, czyli tego Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych i tam ta kasa też była dzielona między twórców, więc w tym wypadku, jeśli chodzi o Hołdysa, to były miliony. A w dodatku, kiedy on właśnie pojechał do Stanów, to też zarobił sporo kasy. Kupił sobie mieszkanie, więc można powiedzieć, że stan wojenny dał trochę w kość zespołowi, ale przetrwali to. Przetrwali to, no bo trzeba było nagrać UNU.
Tak, ale problemem było to, że ze składu Perfektu wykruszyli się Rysiek Sygitowicz i Zdzisiek Zawadzki, bo oni finansowo nie byli w stanie właśnie się utrzymać i też kusiła ich sprawa wyjazdu do USA, gdzie mogli właśnie zarobić pieniądze po prostu grając tam w klubach, co w tym momencie w Polsce było niemożliwe. Był taki okres w stanie wojennym, gdzie artyści bardzo chcieli wyjeżdżać, bo w Polsce no, nie dało rady grać koncertów, więc wszyscy chcieli wyjeżdżać właśnie za pieniądzem gdzieś na zachód i dawać trasy koncertowe gdzie indziej. Właśnie, no i został z Perfektu kto? Został Hołdys, został Markowski i został Szkudelski, czyli główny kompozytor, wokalista i perkusista, no ale potrzebny jest drugi gitarzysta i basista, których w chwili obecnej nie ma. I tak właśnie Hołdys rozpoczął poszukiwania dwóch muzyków. Na miejsce Sygitowicza wybrał takiego gitarzystę świetnego Andrzeja Urnego, który był ze Śląska, on grał wcześniej w Dżemie i w Krzaku, więc to była już no można powiedzieć w pewnym sensie legenda i on był trochę inny w stylu, jeśli chodzi o granie na gitarze niż Sygitowicz, był taki bardziej bluesowy. Natomiast na miejsce Zdziśka Mokrego Psa, bo taką ksywkę miał Zdzisiek Zawadzki, to na jego miejsce przyszedł Andrzej Nowicki, który miał ksywkę Karakuł z racji tego, że miał mocno kręcone włosy, był związany wcześniej z grupą Mech, ale też swego czasu studiował na przykład matematykę, więc to taka ciekawostka. No i właśnie w tym składzie zespół decyduje się nagrać płytę.
Dobra, mamy nowy skład Perfektu, można przystąpić do nagrywania. No i Grzegorz Markowski wspomina. Doszło do pierwszego spotkania w 06 w nowym składzie. Karkuł wyciąga gitarę. Wówczas jej wartość była porównywalna z dzisiejszą wartością samochodu. Czyści ją starannie, a po chwili przychodzi Urny i gasząc mu na niej papierosa mówi: gitara ma brzmieć, a nie wyglądać. No i chłopak ze Śląska wjechał po prostu z bramą do zespołu. Co ciekawe, tutaj w Perfekcie było jasne, kto mniej więcej za co odpowiada. To znaczy, Hołdys był kompozytorem. On układał riffy, grał głównie te partie takie zwrotkowe, refrenowe na gitarze, które my tam słyszymy. Natomiast rzeczywiście brak Sygitowicza to był duży orzech do zgryzienia, bo Rysiek Sygitowicz naprawdę odwalał niesamowitą robotę, jeśli chodzi o takie smaczki gitarowe, melodie, właśnie tą zwiewność, i to Urny miał go zastąpić, ponieważ sam Zbyszek Hołdys by nie dał rady technicznie zagrać tych rzeczy, które Rysiek Sygitowicz właśnie potrafił wydobyć z gitary. No i tym sposobem Perfekt wchodzi do studia. Studio to jest też dużo powiedziane. Tone Press to było takie centrum handlowe, usługowe, które bardzo szybko przerobione na studio muzyczne. Tam nie było żadnej akustyki, ale wtaszczono tam cały ten sprzęt nagraniowy. No i chłopaki zarejestrowali 10 kawałków. Rzeczywiście łatwo tam nie było. No niemniej jednak Wieczność została tam zarejestrowana, jakby nie było, bo cała płyta Unu właśnie została nagrana w tymże miejscu. Zresztą zespół był w niesamowitej formie w tym czasie, mimo że Grzegorz Markowski, który nagrywał wokal na Unu, zmagał się z grypą w tym okresie, to mimo wszystko wydobył z siebie tyle, że tego w ogóle nie słychać.
No to tyle o nagrywaniu i o tych technikaliach właśnie tej płyty, a powiedzmy teraz, co jest na okładce tego albumu, bo to też jest bardzo ciekawe. I w ogóle, co to jest Unu? No bo Unu to ptak staroegipski i przynajmniej w ten sposób Perfekt tłumaczył się przed cenzurą z tego tytułu, ponieważ Unu tak naprawdę nie odnosiło się do tego ptaka, a do tablicy rejestracyjnych wozów wojskowych, które jeździły w czasie stanu wojennego właśnie po Polsce, i one bardzo często zaczynały się właśnie takimi literami UNU. No właśnie, a co znajduje się w tekstach, które pojawiają się na tym albumie? No to koncept był taki, żeby jego całość odnosiła się właśnie do tego stanu wojennego i nie tylko tytułem, ale też tekstami, które się znajdują na tym albumie. Bo Hołdys w pewnym sensie był trochę rozczarowany, że w czasie stanu wojennego on nie został aresztowany. Tak, wielu naszych działaczy opozycyjnych zostało aresztowanych. Perfekt już na swoim pierwszym albumie odnosił się krytycznie do władzy i odnosił się krytycznie do komunizmu, który w Polsce panował. Nie wprost, ale tak właśnie w tej takiej warstwie tekstowej, jeśli chodzi o przenośnie. I Hołdys w pewnym sensie czuł się, można by wręcz powiedzieć, że pokrzywdzony tym, że nie został internowany. No ale prawda jest taka, że właśnie za namową swojego przyjaciela ten album chciał nagrać i chciał, żeby ten album miał właśnie treść związaną z stanem wojennym w Polsce. Stąd właśnie też tytuł tego albumu. Na okładce znajduje się taka zaciśnięta pięść z bicepsem. Sam w ogóle projekt tej okładki i tego bicepsu, to wszystko wzięło się z jakiejś nerdowskiej książki o anatomii człowieka Der Nackte Mensch Gottfrieda Bamesa, więc to też taka ciekawostka. Tytuł odnosi się do stanu wojennego, teksty piosenek odnoszą się do stanu wojennego i sytuacji w Polsce, a nawet właśnie ta książeczka, która znajduje się w środku, jak się ogląda album, też jest w pewnym sensie prowokacyjna, bo znajdują się tam zdjęcia zespołu, a w zasadzie takie to się nazywa po angielsku mugshot, czyli to są takie zdjęcia z każdej strony, które się nadają do kartoteki policyjnej, czyli jeden profil, drugi profil i przód, i cały zespół właśnie w ten sposób jest obfotografowany w książeczce, która znajduje się w tym albumie, więc można by powiedzieć, że tutaj ten album, jaka taka całość, to jest krytyka systemu, który wtedy w Polsce panował i tej sytuacji związanej ze stanem wojennym. No dobrze, to może powiemy teraz więcej o kawałkach, które znalazły się na tym albumie. Łukasz?
No jak trzeba, to trzeba. Dlatego też rzeczywiście ja mam set tych numerów do omówienia, ty sobie zarezerwowałeś jeden, ale jakże szczególny. Natomiast tych kawałków jest 10 sztuk. Natomiast zanim Kuba przejdzie do swojego, to ja opowiem o czterech pierwszych. To znaczy, co za hałas, co za szum. Pierwszy numer, drugi to druga czytanka dla Janka, trzeci Idź Precz, a czwarty Pocztówka dla Państwa Jareckich. I ja te kawałki dam troszeczkę do jednego worka, bo to są takie rockowe otwieracze. Myślę, że Co za hałas, co za szum to jest taki właśnie fajny numer na rozruszanie. Jeśli chodzi o oczywiście sam vibe tego numeru i ten rockowy taki kopniak, to jest taka próba oddania tej trwogi stanu wojennego właśnie poprzez takie umyślne strywializowanie niepokojów społecznych i sprowadzenie ich do kruchości istnienia leśnych stworzeń. Było to dokładnie tak jest określone, bo generalnie ta tematyka antysystemowa, antykomunistyczna będzie się przewijać w tej płycie, o czym zapewne jeszcze Kuba wspomni. Druga czytanka dla Janka, to dla mnie osobiście to już jest coś, co bardzo przykuwa uwagę, jeśli ktoś właśnie lubi gitary. Bo gdy słyszę ten numer, to mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście oni tak podkręcili jeszcze to tempo, dodali trochę tej benzyny. I gdy słyszę, co Andrzej Urny robi na gitarze, to sobie myślę, o, Thin Lizzy zgubiło gitarzystę. Bo to jest takie solo, którego nie powstydziłby się nikt właśnie z grupy Phila Lynotta z Thin Lizzy. Bo o ile ten pierwszy numer właśnie taki otwieracz, to w drugiej czytance to już panowie, no, siła rażenia riffami, no, naprawdę tutaj powala. Ale to jeszcze nic, bo w Idź Precz, ja nie wiem, myślę, że jest to najlepszy riff trzydźwiękowy w historii polskiego rocka, bo to są trzy dźwięki, to jest troszeczkę taki hook jak Satisfaction, jak się słyszy, prawda? To jest coś prostego, ale od razu chwyta, to tak samo jest z Idź Precz.
Ten utwór się tak strasznie wbija w głowę, jak się go słyszy, bo on jest taki prosty i chwytliwy i cały czas to po prostu idź precz. I ten właśnie riff taki trzydźwiękowy na gitarze, no to jest taki utwór, że jak się go raz usłyszy, to potem pół dnia się chodzi i gdzieś tam w głowie się on kołacza.
No to jest tak. To jest w ogóle jeszcze takie swingujące do tego. Rzeczywiście mam wrażenie, że w tym kawałku też chłopaki pokazali, jak niesamowity dar songwritingowy mają. To znaczy, jak fantastycznie potrafią budować te numery, bo ten moment, w którym Markowski po zwrotce zostaje sam z bębnami, te śpiewa te swoje kwestie, prawda? To jest taki niesamowity hook, taki punkt zaczepienia, coś fajnego. On zostaje sam z tym wokalem, śpiewa ten tekst, który jest oczywiście znakomity i to ma taką podwójną moc. Potem przychodzi Pocztówka do Państwa Jareckich i to jest trzeci, kolejny rockowy kopniak, taki idealny przed tym, samo miejsce potem.
Tak, bo następny utwór to Autobiografia, ale ja chciałem tylko jeszcze poruszyć odnośnie tej Pocztówki dla Państwa Jareckich warstwę tekstową tego utworu, bo ty mówisz, że ona ma taki rockowy kopniak, ale do tego wszystkiego to jest chyba najbardziej wprost krytyka systemu, jaka znajduje się na tej płycie, bo początek tego utworu brzmi tak. Dajcie mi w mym życiu poprzebierać, chociaż w tym chcę mieć wolny wybór, nie każ mi iść jutro do fryzjera lub jak ty włożyć ten sam ubiór. Włosy me to symbol pokolenia, bezradnego tak jak często ty. No i tutaj już wprost widać, że Perfect krytykuje system polityczny w Polsce i się z tym prawie, że już nie kryje. Ja nie wiem, jak cenzura akurat ten utwór przepuściła, bo na tych innych powiedzmy te nawiązania do antysystemowości są jakoś tak poukrywane, ale ten utwór, nie wiem, ktoś tam na tej cenzurze się chyba zdrzemnął, dokładnie tak, w momencie, w którym leciał ten utwór. No dobrze, ale piąta to jest Autobiografia i tutaj jest naprawdę ogromna historia do opowiedzenia, bo ten utwór to tak naprawdę taka opowieść, to się tak pięknie nazywa, pokoleniowego everymana, czyli takiego człowieka jak ty i ja. I Hołdys tutaj opowiada historię swojego dzieciństwa z Mogielnickim i z Olewiczem. Oni tutaj omawiają właśnie te początki tego, że ten świat się zmienia, że jest Elvis Presley, że Stalin umiera, że polski jazz się pojawia na scenie festiwalu w Sopocie. Są tam fragmenty życiorysu Hołdysa, jest o jakichś takich jego pierwszych, powiedzmy, seksualnych przeżyciach wręcz.
I że klezmer mu kazał grać rzeczy, których no, do dzisiaj jest mu wstyd, prawda?
Dokładnie tak. I to jest o tym epizodzie, gdzie on w Chicago w jakichś podrzędnych knajpach grywał do kotleta. Więc tutaj jest taki miks, bo jest miks życiorysów właśnie Hodysa z życiorysem Olewicza, który napisał tekst do tej piosenki. No a teraz ciekawostki odnośnie właśnie tutaj pisania i komponowania tego utworu. No to Hodys mówi, że ten utwór przyszedł mu jakoś tak totalnie automatycznie. Na zasadzie złapał gitarę, zaczął sobie brzdękać i w zasadzie dźwięk za dźwięk wszystko się układało. Napisał tą piosenkę dosłownie w kilka minut.
Dzień w biurze.
Tak, dzień w biurze. Nie musiał w niej nic poprawiać, po prostu usiadł, zagrał i tak jak to zagrał, tak sobie to zapisał, żeby nie zapomnieć. I to była właśnie autobiografia. Z ciekawostek, to w studiu, w momencie, w którym to nagrywali, początkowo miało być tak, że wokale na ten utwór miał nagrywać Hodys, ale one jakoś nie pasowały. No i oczywiście zdecydowano się, że będzie to Markowski. Markowski lubiał się z utworami tak, można by powiedzieć, że trochę bardziej obejść i przyzwyczaić do nich i tak dłuższy czas, żeby one tak dojrzewały w nim odnośnie tego, jak on to chce zaśpiewać, a tutaj to była taka dosłownie decyzja w kilka minut. Na zasadzie Hodys nie za bardzo daje radę, nie mamy czasu, Markowski, chodź zaśpiewasz. No i on rzeczywiście zdecydował się, że no dobra, zaśpiewam, nie mam za dużo czasu, żeby się z tym utworem obyć, ale jakoś dam radę. Oni mu powiedzieli, że on to ma zaśpiewać tak, jakby czytał gazetę, natomiast on sam mówił, że bardziej się czuł, jakby odmawiał modlitwę, śpiewając to. Oni byli w studiu, tam były jakieś takie jarzeniówki zaświecone, ale to nie pasowało do klimatu. Zdecydowali, że je wyłączą, włączyli po prostu taką zwykłą stojącą lampę, która miała abażur, która dawała takie przyjemniejsze światło. Podobno większa część utworów, które znajduje się na tej płycie, była nagrana z metronomem. Szkudelski przyznał się, że grał właśnie pod metronom, natomiast ten utwór jest bez niego. I tutaj wchodzi cała ta sytuacja związana z tą taką przerwą, która jest w tym utworze, z tą pauzą, ponieważ ona buduje tak bardzo atmosferę tego utworu, jest taka dramatyczna. Natomiast okazuje się, że ona nie pasuje do końca w tempo i nie jest na 9, nie jest na 9,5. Ludzie się zastanawiali, jak ta przerwa, na ile ona jest i ile ona ma trwać, a okazuje się, że tutaj był jakiś taki błąd po prostu w odliczeniu tego, przypadkowy absolutnie. Więc nie można tego dopasować w żadne takie sensowne ramy muzyczne, to jest jakby takie pozasystemowe, można by powiedzieć, ale ta pauza, która w tym utworze się znajduje, to jest właśnie takie niesamowite uwypuklenie jakby tego wejścia po prostu z takim kopniakiem, które po tej pauzie następuje. To jest jedna z najbardziej legendarnych chyba przerw w historii polskiej muzyki, to myślę, że na pewno.
Ja to nazwę najbardziej magiczną i odważną pauzą w historii polskiego rocka, a w zasadzie rocka światowego, jeśli chodzi o muzykę, którą słyszałem. Nigdy nie natknąłem się na numer, który by tak genialnie przeciągnął właśnie taką ciszę w środku utworu, w zasadzie w jego pierwszej części, i nie zbudowałby napięcia dzięki temu. Jeśli jest coś, co potrafi absolutnie przemówić bardziej niż głos, nie wiem, tysiąca ludzi, którzy krzyczą, to jest właśnie taka cisza, która trwa prawie w nieskończoność. No bo to jest absolutna magia, to co tam się stało, to, a zresztą swoją drogą ta przerwa, o której wspominałeś, Jezu, ja sobie tak poprawiłem nastrój, jak czytałem ten skrypt, bo ja naprawdę za młodu próbowałem to wyliczyć i myślę sobie, mój timing jest do bani, nie umiem po prostu wejść tam.
Czyli ty też, okej.
Jezu, okay. Jezu, jak dobrze, że oni to po prostu na czuja zrobili.
Tak jest. Nie jest to niczym odliczone. A w ogóle ten utwór trafia na radiowy eter 18 września 1982 roku i z tym też związana jest bardzo ciekawa historia. Ona jest po części prawdziwa, a po części niewiadoma, a do tego jeszcze zaraz wrócę. A dokładnie było to tak. Hodys opowiada. Tego dnia dowiedziałem się, że czarne chmury nade mną się zbierają. Pojechałem więc do programu trzeciego i zadzwoniłem do Piotra Kaczkowskiego, czy wyjdzie po mnie. Trzeba było przecież mieć przepustki. Zszedł i powiedziałem mu wprost: słuchaj, ściga mnie SB, a ty masz taśmę z utworem Autobiografia. Bo Hodys, ze względu na to, że wydawało mu się, bądź nie wydawało, bo to ciężko powiedzieć, ale Hodys był przekonany, że SB go ściga, więc taśmę z Autobiografią, po tym jak ją nagrali, przekazali Piotrowi Kaczkowskiemu. Wracając do cytatu. I on do mnie powiedział wtedy: Okej, okay, masz tu kluczyki do samochodu. Tam przepustka leży na szybie. Masz tu klucze do mieszkania, tu masz adres. Wejdziesz, odsuniesz fotel i dywan. Ruchoma klepka, tam leży szpulka. Przyjeżdżaj z nią natychmiast. Pojechałem, przywiozłem taśmę i nie pytając cenzury o zgodę, puścił pierwszą zwrotkę autobiografii. I zadzwoniły dwa telefony. Jeden z takimi słowami. Skur, pip, puść to wreszcie całe, a za chwilę drugi od prominentnego przełożonego Piotra, jesteś zawieszony. Więc dziennikarza radiowej Trójki przywołano do porządku, że puszcza jakiś utwór w ogóle, zanim cenzura jest w stanie się przez niego przegryźć i sprawdzić, czy rzeczywiście on może zostać puszczony na antenie. Robi to nielegalnie, ktoś do niego dzwoni, mówi mu, że musi to puścić całe, a nie tylko fragment, no ale dziennikarz zostaje zawieszony. Zbigniew Hołdys podobno był goniony w ogóle przez milicję tego dnia, związane to właśnie było z tym, że był w radiu i nie powinien tam być i że puścili ten utwór. To jest ciężko w dzisiejszych czasach zweryfikować, nie wiadomo jest tak naprawdę, czy Hołdys był rzeczywiście przez SB ścigany i podsłuchiwany. Stary komuch polski Jerzy Urban, musiałem to powiedzieć, nie umiałem się powstrzymać, to zostaje.
Ale że Jerzy powiedziałeś?
Że stary komuch, to był stary komuch. No. Powiedział o tej sytuacji odnośnie o polskiej muzyce rozrywkowej tak. W latach 70. i 80. władza nie była totalitarna i nic jej nie obchodziło, czego słucha młodzież. No ciężko jest to zweryfikować, moje zdanie jest chyba trochę inne odnośnie tego. Co też było widać choćby przy tym, że przykładowo ZOMO bardzo bało się koncertów Perfektu, bo po prostu bało się, że tłum niekontrolowanie po prostu wrzuci się na ZOMO i zamiast ZOMO pałować ludzi, no to oni zostaną pobici. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście władza w jakiś tam sposób pewnie zainteresowana trochę była. No i tak, więc to jest autobiografia, chyba najważniejsza polska ballada. A ty, Łukaszu, wiem, że chciałeś powiedzieć jeszcze o tych kilku pozostałych numerach, które znajdują się na tej płycie.
Tak, po autobiografii przychodzi kolejna Akysz, Biała Mysz. Co tu dużo mówić? Kolejna gitarowa, rockowa orka, czyli Szybki Puls Szkudelskiego i kosmiczne sola gitarowe Urnego. I to jest fajne w tej płycie, że po tym takim rockowym kopniaku, po którym następuje autobiografia i potem znowu ten taki rockowy vibe, a następne dwa numery to jest takie fajne spowolnienie, ale zupełna zmiana nastroju. Tutaj oczywiście złośliwi by powiedzieli, że o, Police. No bo to troszeczkę tak brzmi rzeczywiście, że tutaj zaczęło być trochę tak niby radośnie, jeśli chodzi o te konwencje brzmieniowe. Taka fajna odmiana stylistyczna. Rzeczywiście jakby nie bój się tego wszystkiego. To jest pierwszy numer, drugi to jest Wyspa, Drzewo, Zamek. To tak troszeczkę jak outtake właśnie z The Police. Zatem fajne urozmaicenie na tyle tych rockowych kopniaków. Potem Wyspa, Drzewo, Zamek. Chcę mi się z tego śmiać. To jest dziewiąty numer i tutaj już Andrzej Urny odpala po prostu wszystkie możliwe rakiety, torpedy, pociski, ziemia, powietrze, ziemia, woda i wszystkiego po trochu. To jest taki Thin Lizzy Mode. To jest solo guitar show. No ale musimy powiedzieć o Zamykaczu. Objazdowe kino nie ma. Czyli moim zdaniem najpiękniejsza balada w historii polskiego rock'n'rolla. Cały numer opiera się na jednym riffie, co poniekąd wymusza jakby na wszystkich muzykach takie dojrzałe budowanie dynamiki. I to zarówno w tej warstwie takiej czysto dźwiękowej, czyli gitara, bas i bębny, no i też w tekście i sposobie śpiewania przez Markowskiego. O czym jest ten kawałek? Są dwie koncepcje. To znaczy wydźwięk jest podobny, no bo jedną z koncepcji jest to, że to dotyczyło zamieszek grudniowych z 1970 roku na Wybrzeżu, bo tam to całe wydarzenie właśnie pochłonęło wiele ofiar rzeczywistości i winni za tą zbrodnię komunistyczni rządzący, oni nigdy nie ponieśli kary za śmierć tych osób, a to byli robotnicy, to osoby, które straciły życie. Mnie przede wszystkim niesamowicie urzeka tekst tego numeru, no bo zacytuję Markowskiego. Zamykam strach na niewidzialny klucz i moja twarz jest niewidzialna już. Gdy wchodzę w tłum, pułapka szczerzy kły i z ust do ust nie frunie żaden krzyk. I to jest taka mała próbka w ogóle tej warstwy tekstowej tego kawałka. Utwór się kończy słowami: nie proście nas, by wam do tańca grać. Już czas myć zęby i iść spać. I to jest takie zakończenie piosenki, które też nawołuje do zachowania milczenia przez Polaków, którzy musieli właśnie milczeć, gdy komuniści dokonywali tych wszystkich zbrodni na narodzie polskim, na Polakach. Sam Markowski w ogóle się wypowiadał, że ten tekst On dotyczył akurat pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach w grudniu 1981 roku. Jak było do końca, szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast bardzo fajnie zespół opowiadał, jak oni wykonywali ten numer na żywo, bo kiedy już przychodziło właśnie do tego głównego riffu, tego kawałka, to publika siadała i brała w ręce zapalniczki. To musiało wyglądać magicznie, zresztą kiedy oni kończyli grać Objazdowe Kino Niebe, to tam nie było braw, tam była cisza, bo publika była zawsze bardzo wzruszona, bo chodziło właśnie o upamiętnienie tych smutnych wydarzeń z przeszłości naszego kraju, więc myślę, że nie ma lepszego podsumowania płyty, jeśli chodzi o polskiego rocka. Ja takiego kawałka, który by tak mocno odcisnął piętno na tym, co zostało wcześniej zagrane, nie znam. Po prostu nic mi nie przychodzi do głowy. I tak oto ta płyta została zrealizowana. Tam jeszcze były jakieś wydawnictwa płytowe, gdzie były jakieś numery bonusowe, ale kiedy myślimy o UNU, w momencie, kiedy ta płyta powstawała, to jest te 10 kawałków, które właśnie zdefiniowało rocka tamtego okresu, jeśli chodzi o Perfect.
Tak, no więc album jest wydany, zespół nagrał, ma okładkę, utwory omówiliśmy, a jak to wyglądało później, to znaczy jak zespół grał ten album na żywo, Łukasz?
No to wtedy się działy zupełnie magiczne rzeczy, bo publika znała teksty, ale dla nich to było coś więcej niż zwykły koncert rockowy, jeśli chodzi o Perfect i to doświadczenie tego zespołu na żywo. Oni wtedy mogli poczuć się wolni. Ci wszyscy ludzie mieli jakąś taką namiastkę właśnie tej rzeczywistości, w której chcieli się znaleźć, gdzie mogą wykrzyczeć wszystko, o czym myślą, gdzie mogą nadawać na tą władzę, gdzie mogą zmieniać te teksty tego zespołu i to w taki fajny sposób, bo zamiast nie bój się tego wszystkiego, śpiewali nie bój się tego Jaruzelskiego, albo nie ma, że chcemy być sobą, tylko chcemy być ZOMO. Kiedy Objazdowe Kino Niemy było grane, to oni siadali, włączali te zapalniczki i to było coś absolutnie niesamowitego. Oczywiście dochodziło do starć z ZOMO, natomiast wielokrotnie było bardzo niebezpiecznie, ale z drugiej strony władza się bała tego tłumu rzeczywiście i ZOMO, no w momencie, w którym zaczęli coś tam kogoś bić, to się mówiło właśnie pałować, to za chwilę zespół się o tym dowiadywał, grupa stawała w obronie tego kogoś, no i mówił band, słuchajcie, albo się uspokoicie, albo my nie zagramy i wtedy dopiero będzie jadka. Jak to władza określiła, to były takie typowe elementy antysocjalistyczne, to co prezentował ten zespół. No takie akysz. Bardzo fajne jest to, co znalazłeś odnośnie tego, że były te sztywne stawki, faktycznie nie było za ciekawie, ale muzycy tam próbowali trochę kombinować, żeby mimo wszystko jednak zarobić, no bo sława była, ale to nie szło w parze z wynagrodzeniem. Już pomijam Hołdysa, prawda, i te wszystkie tantiemy dla autorów, natomiast powiedzmy, że muzycy dostawali właśnie za 14-dniową trasę około 30 tysięcy złotych za granie, ale drugie 30 tysięcy dostawali ze sprzedaży za tak zwane reklamy, jakieś takie tam gadżety i to był też sposób na jakieś właśnie omijanie tych sztywnych stawek, no bo trzeba było na czymś zarabiać, a że rockmeni mieli słabe te stawki, no to właśnie tak próbowano sobie to jakoś rekompensować. Bardzo mi się podoba zdanie Andrzeja Urnego, że w ciągu tygodnia zarabiałem na dużego Fiata, drugiego na następnego, inna sprawa, że to wszystko się przepijało, a ponoć szczytem marzeń był mały Fiat. I tak to wyglądało. Co nastąpiło potem? Potem nastąpił, powiedzmy, że koniec Perfektu. To znaczy to był taki okres, że raz ten zespół był rozwiązywany, a raz był reaktywowany. To znaczy w 1983 roku Zbyszek Hołdys powiedział na konferencji prasowej, że zespół zawiesza swoją działalność, co było równoznaczne z tym, że po prostu no, tak jakby zostaje rozwiązany. No ale na powrót trzeba było troszkę poczekać. 1987 rok. Zespół reaktywował się, choć na krótko. Zagrał trochę koncertów w Spodku, w Gdańsku, dla dużej i dużej publiki, więc zaczęto pobąkiwać, że może by nagrać kolejną płytę studyjną, ale Hołdys szybko stracił zainteresowanie w ogóle jakby tym pomysłem. I tak to w 1989 roku Perfect, bez Markowskiego, ale z Hołdysem jako głównym wokalistą, udał się do Stanów Zjednoczonych i tam zagrał trochę koncertów w lekko zmienionym składzie, choćby dlatego, że na basie grał na przykład Mieczysław Jurecki, który jest tym słynnym basistą Budki Suflera, ten taki pan z bujnym warkoczem, był Jacek Krzaklewski na gitarze, Hołdys właśnie śpiewał i grał na drugiej gicie, Szkudelski na perkusji, zarejestrowano trochę numerów, powstało takie wydawnictwo, taki album kompilacyjny, 1977-1991, historie nieznane, które wydali w 1993 roku. No i co dalej? Niespełna rok właśnie przed premierą tego wydawnictwa Hodes, uwaga, ponownie rozwiązał zespół. No i w zasadzie rok 1992 to był ostatni moment, w którym Zbigniew Hołdys grał w Perfekcie, bo faktycznie kapela się rozwiązała, ale rok później powróciła na stałe w składzie Grzegorz Markowski na wokalu, Andrzej Nowicki gitara basowa, Urny na gitarze, Ryszard Sygitowicz na gitarze, Piotr Szkudelski na perkusji, dają koncerty w Kanadzie i w zmienionym składzie ten zespół już istniał potem. Zresztą do niedawna, bo faktycznie ten band się rozwiązał. Nie tak dawno temu, Kuba, w którym roku oni się rozwiązali?
Wiesz co, oni się rozwiązali jakoś w zeszłym roku. Tam były takie niekończące się, że tak powiem, dramy związane z tą ostatnią trasą, która została odwołana przez COVID-a. Później Szkudelski powiedział, że odchodzi, później Markowski powiedział, że odchodzi. Niedawno niestety zmarł również Piotr Szkudelski, właśnie perkusista Perfektu. I Andrzej Urny, który był gitarzystą właśnie na albumie Uno, też niedawno niestety zmarł.
Tak, Zbyszek Hołdys od lat się nie udziela w ogóle artystycznie.
Zbyszek Hołdys gdzieś tam rzeczywiście muzycznie się trochę rozjechał ze swoją karierą, nagrał gdzieś tam ten jeden solowy album. On dał kilka koncertów, zasadniczo od rozwiązania Perfektu w tym 92 roku, przynajmniej tego Perfektu z nim w składzie. Na jednym z tych koncertów byłem ja, w 2010 roku bodajże w Stodole. Tam było chyba tak, że on dał 2 albo 3 takie koncerty, na jednym z nich byłem. Odnośnie Zbyszka Hołdysa to ja mam fajną historię i ona znowu będzie historią z gwiazdką, po dżinglu, zamiast blooperów, bo ja mam coś ciekawego do opowiedzenia, bo mam też historię osobistą związaną z Zbigniewem Hołdysem, także to będzie na koniec. Natomiast Łukasz, powiedz mi tak, no bo omówiliśmy Perfekt, no bo jak już powiedzieliśmy, zespół istniał w tym, powiedzmy, trochę zmienionym składzie, on się jeszcze tam zmienił, bo i Urny, i Sygitowicz później nie występowali z Perfektem w późniejszych już latach, ale no zespołu w tym momencie tak naprawdę już nie ma. No i tak, ale tutaj co jest najważniejsze właśnie z tego, co tutaj opowiadaliśmy, to wydaje mi się właśnie to, że ta płyta Uno była w pewnym sensie takim znakiem czasu. Jeśli chodzi o ten stan wojenny, ona go komentowała, dawała, można by powiedzieć, że w pewnym sensie odrobinę myśli rewolucyjne, ale też myślę, że była taką rzeczą, która była nagrana tak trochę ku pokrzepieniu serc w tym ciężkim okresie Polski. I na pewno tą płytą zespół Perfekt się zapisał jako totalna legenda polskiej muzyki, no bo dwa te albumy, te tak zwane klasyczne albumy Perfektu, czyli Biały Album i Uno, no to są kamienie milowe, jeśli chodzi o polskiego rocka. No zespół istniał, no jak już wspomnieliśmy, aż do niedawna tak naprawdę, koncertował i myślę, że wywarł takie niesamowite piętno na polskiej historii muzyki i ogólnie w pewnym sensie wydaje mi się, że polskiej historii tak jako całość, bo był takim nieodłącznym elementem tego buntu przeciwko systemowi w tamtym czasie. Łukasz, powiedz mi, jeśli chodzi o ten album, jaki jest twój ulubiony taki moment? Co ty najbardziej na nim lubisz? Jaki fragment, jaki utwór? Coś takiego typowo, co ty znajdujesz na Uno?
No dla mnie Objazdowe Kino Nieme to jest absolutny sztos, sztosów numer jeden. Ten numer jest dla mnie absolutnie magiczny, rzeczywiście. Jak on się kończy, to jest cisza, bo ciężko o jakąkolwiek inną reakcję, łapie cię taka chwila zadumy. Mam wrażenie, że w autobiografii jest najbardziej magiczny moment w historii polskiego rock'n'rolla, czyli ta cisza, to zerwanie, które się pojawia nagle, znikąd i no jest głośniejsze niż cokolwiek by oni mogli tam nagrać, w sensie aspekcie dźwiękowym. Myślę, że jest to płyta zapomnianego giganta. Ktoś mi kiedyś powiedział, że możesz się pasjonować tym, jakie są tam kawałki, rzeczywiście, bo trzeba wręcz, ale to, co robi Andrzej Urny na gitarze, to jest właśnie to samo, co robił Mark Ford w Black Crowsach właśnie w 92 na Southern Harmony, bo tego sola to jest absolutny żywioł. Niesamowite są te solówki. Naprawdę nie powstydziliby się tych zagrywek kozacy ze Stanów Zjednoczonych. A na koniec myślę, że trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to absolutnie mistrzowski przykład pisania tekstów. Jest to taki wykładnik, jak formułować niesamowite te zdania, taki ładunek emocjonalny w to potem wpakować, ale warstwa tekstowa na tym albumie to jest mistrzostwo świata. To jest język polski w najlepszym wydaniu i tego się słucha znakomicie. Ja nie mam słów, bo tam prawie każdy wers jest po prostu idealny, urzekający, magiczny. Więc to wszystko się składa na płytę, chyba moją ulubioną, jeśli chodzi o polskiego rocka, no już na pewno z tamtego okresu.
Jasne, no ja będę miał odrobinkę inne zdanie niż ty tutaj, jeśli chodzi o Urnego, bo Urny jest rzeczywiście świetnym gitarzystą i jeśli chodzi o solówki jest fenomenalny, natomiast odrobinę ten jego bluesowy charakter moim zdaniem nie pasuje do perfektu i ja jestem jednak zwolennikiem Sygitowicza z pierwszej płyty i uważam, że on był jakimś takim lepszym ozdobnikiem do tego, co powinno być w tej muzyce, niż taki blues rockowy kick od Urnego. Ja nie chcę go tu absolutnie krytykować, bo uważam, że jest genialnym i wybitnym gitarzystą. Po prostu chyba chętniej widziałbym jednak Sygitowicza, tak jak na pierwszej płycie. Natomiast zgadzam się z tobą, jeśli chodzi o te numery, to znaczy totalnie objazdowe nieme kino. To jest jedna z najgenialniejszych balad w polskim roku. To jest wspaniały utwór. Ja najbardziej lubię tam, jakby jest ten lead gitar Urnego i rhythm gitar, ta rytmiczna gitara Hołdysa i one grają coś innego, ale na tym głównym riffie one mają taki moment, że się spotykają. Jak się słucha tego w stereo na słuchawkach, to tak fajnie się zbiegają i rozbiegają te dźwięki co chwilę na tym utworze. Jest to zdecydowanie moja ulubiona kompozycja, jeśli chodzi o muzyczność na tym albumie. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, to ja bardzo lubię Pocztówkę do Państwa Jareckich, gdzie już kawałek właśnie tekstu cytowałem wcześniej. To jest mój ulubiony numer, jeśli chodzi o warstwę tekstową, no a autobiografia to wiadomo, klasyk i tak jak już mówiłeś, ta przerwa budująca te napięcie, to jest zdecydowanie coś. No dobrze, Łukasz, masz jeszcze coś do dodania o Unu?
Fajna cisza, nie? Nawiązuję. Ale ty mi zaimponowałeś wąski teraz.
Ale zaimponowałeś, pan, jeszcze w mikrofon uderzyłem, to zostanie, nie będzie wycinane tak z bluperka.
To chyba tyle. Bardzo fajna podróż. Mam nadzieję, że to będzie też taki sentymentalny właśnie wehikuł czasu dla niektórych naszych słuchaczy. Jeśli ktokolwiek właśnie słuchał tej płyty za swojej młodości albo odkrył ją bardzo późno.
Albo był na koncertach Perfektu w 1982 roku pod koniec stanu wojennego, jak już im pozwolono ruszyć w trasę.
Ty sobie wyobraź sobie było, gdyby nas słuchał ktoś z tej ósemki, kto ich usłyszał w Poznaniu. O człowiek.
No, myślę, że to jest mało prawdopodobne, ale tak, no, zobaczymy.
Zobaczymy.
Dajcie nam znać, czy lubicie Perfekt, czy macie wspomnienia jakieś związane z tą płytą, czy ktoś był właśnie na koncertach Perfektu w tamtym czasie.
Jak dotrwaliście do końca i trafiliście tutaj do nas trochę przypadkowo albo w ogóle po raz pierwszy, no to dajcie lajka, suba lub jak to Kuba mówi, inną gwiazdkę na naszych social mediach, Spotify'ach i innych nośnikach.
Dokładnie tak, a my będziemy się słyszeć za 2 tygodnie, gdzie będziemy opowiadać o katastrofach lotniczych, bo mamy ten temat do dokończenia, więc będziemy trochę kończyć to, co zaczęliśmy 2 tygodnie temu. I zamkniemy ten temat naszym drugim odcinkiem w tym temacie, a my się teraz żegnamy i nie zapomnijcie o historyjce z gwiazdką na koniec po dżinglu. Dżingiel 1, 2, 3, do usłyszenia.
Cześć. No to Kuba, opowiedz, jak się twoje drogi zetknęły ze Zbigniewem Hołdysem?
Tak, no to poza koncertem, o którym już wspominałem, Zbyszka Hołdysa, to mój kolega z liceum, Michał Łukowicz, który w chwili obecnej pisze też filmy i sztuki teatralne, no my nagrywaliśmy filmy po prostu, ja byłem aktorem u niego, zresztą w ogóle zajmowaliśmy się jakimiś dziwnymi rzeczami, jakieś występy dla Polonii, na Ukrainie, w Czechach, jakieś takie dziwne rzeczy. Nagraliśmy jakiś film, który właśnie był w temacie stanu wojennego, co jest totalnie, nawiązuje tutaj do albumu Uno, o którym rozmawialiśmy. Nagraliśmy taki chyba 15-minutowy krótki film o uczniach i studentach w stanie wojennym i ten film dostał się na jakiś festiwal filmów amatorskich, krótkometrażowych do Warszawy i w jury tego festiwalu siedział właśnie Zbigniew Hołdys. I komentował, i recenzował, i oceniał te filmy. Ja niestety nie mogłem się wybrać na ten festiwal, ale pojechał mój kolega reżyser. Pamiętam, że pojechał i tak wszyscy czekali z naszej ekipy, która tam występowała, co tam będzie, i Michał wraca i mówimy, jak, nie? No i on mówi, no nie wygraliśmy tam nic na tym festiwalu, mówi, no jury było w miarę zadowolone, poza Zbigniewem Hołdysem, który powiedział, że wszystko było źle według Hołdysa. Gra aktorska była źle, kamera była źle, temat był źle, przedstawienie rzeczywistości w tamtym okresie było złe, ciuchy, które mieliśmy ubrane, były złe, wszystko było
złe. Jakub Dominik, za mało elementów antysocjalistycznych.
Ja nie wiem co, ale do mojej osoby w ogóle też jakoś miał totalnie pełno wątów, mówił, bo ja byłem głównym aktorem w tym filmie i on mówił, że w ogóle totalnie ten główny aktor to fatalne. No także... Ale ja ci powiem, że to jest lepsza historia. Jakbym miał tą historię opowiadać i mówić, wiesz, Zbigniew Hołdys był w jury i nawet mu się podobało, to żadna nie byłaby historia. Nuda. A jak powiem, że zhejtował totalnie i uważa, że to było totalne dziadostwo i fatalnie, i ja jestem fatalny, no to przynajmniej mam fajną historię do opowiedzenia. Także pozdrawiamy tutaj z anteny pana Zbigniewa Hołdysa.
Oczywiście.
Którego szanujemy oczywiście, tylko ta historia jest po prostu fajna.
Zibi, miałeś rację.
Miałeś rację, no ja się do tego pewnie nie nadawałem, ale no...
No ale do odważnych świat należy.
Dokładnie tak, a nie ma to jak być po prostu totalnie zhejtowanym przez swojego idola.
O człowieku. Nie no, bez przesady, no...
Wiesz, jak to będzie teraz, Łukasz? On posłucha tego podcastu i powie,
pamiętam,
że on jest fatalny. Nie, powie, że ten podcast jest fatalny. Filmu, myślę, już nie pamięta, ale powie, że w ogóle źle i wszystko źle powiedzieliśmy. I nie było tak.
Jezu. Założy specjalnie konto na jakimś Instagramie jeszcze dodatkowo, żeby zhejtować ten podcast, a potem go zdezaktualizuje. Trafimy na jakieś pudelki, wykopy i będzie już po prostu po ptokach.
Rant Mieszka Hołdysa na YouTube odnośnie tego podcastu. Nie, no myślę, że nie. Dobra,
jasne, że
zawijamy
nie.
się.
Nie, bo tutaj już nic mądrego nie powiemy.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.
Pa, pa.
Pa, pa.